Niniejszy artykuł analizuje historię ssaków oraz ewolucję człowieka. Nie przedstawia ich jako linearnego postępu ku doskonałości, lecz jako serię ryzykownych eksperymentów biologicznych i poznawczych. Autor przywołuje przykład pleistoceńskiej megafauny, aby ukazać gigantyzm jako specyficzny kontrakt wymienny. Była to strategia, która w stabilnych warunkach dawała ogromną przewagę, jednak w obliczu gwałtownych zmian stawała się demograficzną pułapką. Tekst rzuca nowe światło na spór o przyczyny wymierania wielkich zwierząt. Wskazuje na synergię presji klimatycznej i antropogenicznej, gdzie człowiek wprowadził nową kategorię zagrożenia, kulturę kumulatywną. Równolegle autor przeprowadza epistemologiczną analizę samej nauki. Analizuje słynne błędy i fałszerstwa, takie jak Piltdown czy Ramapithecus, by dowieść, że siła paleobiologii nie tkwi w nieomylności badaczy, lecz w instytucjonalnej zdolności do permanentnej samokorekty. Główna teza zakłada, że zarówno przetrwanie biologiczne, jak i rozwój wiedzy zależą od adaptacyjnej pokory, gotowości do porzucenia wygodnych narracji na rzecz twardych dowodów, nawet jeśli podważają one nasz obraz świata. Pleistocen ukształtował krajobrazy zdominowane przez gigantów. Pojęcie megafauny opisuje specyficzny kontrakt biologiczny. Wielkość ciała to wymiana korzyści na koszty. Duży organizm lepiej przetwarza pokarm, lecz wolniej się rozmnaża. Gigantyzm staje się ciężarem przy fragmentacji środowiska. Przykładem tej ekonomii był mamuci step północnej Eurazji i Beringi. Analiza izotopowa wskazuje na wysoką produktywność biomu i wyraźny podział nisz między wielkimi roślinożercami. Dzięki specjalizacji diet, ogromna biomasa mogła współistnieć na jednej przestrzeni. Gigantyzm był tu kluczem. Duże zwierzęta efektywniej wykorzystywały trawę w niskich temperaturach i przy małym stężeniu dwutlenku węgla. Megafauna nie tylko zamieszkiwała krajobraz, ona go współtworzyła. Tworzyli system sprzężenia zwrotnego. Gdy wielkie zwierzęta znikały, step ustępował miejsca krzewom i torfowiskom. Mastodonty zgniatały liście i gałązki. Mamuty zaś przetwarzały twarde trawy. Choć różniło ich środowisko, badania wskazują na dużą elastyczność diety. Trąbowce byli inżynierami krajobrazu. Kształtowali siedliska, a ich wymarcie trwale zmieniło ekosystemy. Gigantyzm dotyczył też przeżuwaczy, jak bison latifrons czy Megaloceros giganteus, których ogromne rogi były kosztownym sygnałem statusu. Poroże Megaloceros osiągało rozpiętość około 4 metrów. Analiza allometryczna odrzuca mit, że zbyt ciężka konstrukcja zabiła gatunek. Wielkie poroże nie było błędem, lecz funkcjonalnym wynikiem wzrostu struktur seksualnych. To konkurencja o zasoby mogła doprowadzić do wyginięcia gatunku. Pleistoceńskie ekosystemy Ameryki Północnej posiadały bogatą gildię mięsożerców. Smilodon to przykład ekstremalnej specjalizacji. Specjalizacja aparatu zabijania nie musi zatem oznaczać wąskiej specjalizacji całego sposobu odżywiania. Wilk straszny udowodnił, jak genomika rewiduje klasyfikację gatunków. Przez lata uznawano go za kuzyna wilka szarego. Jednak analiza 5 genomów kopalnych wykazała, że linia ta oddzieliła się od innych psowatych około 5 700 000 lat temu. Podobieństwo morfologiczne było wynikiem konwergencji, a nie wspólnego pochodzenia. Pleistocen pełen jest takich fałszywych znajomości, gdzie budowa ciała wynika z analogicznych problemów ekologicznych, a nie z genealogii. Ekosystem utrzyma więcej dużych konsumentów, o ile nie konkurują oni o te same zasoby. Utrata tych zwierząt to przebudowa całej sieci. Obecność dużych roślinożerców zwiększa heterogeniczność środowiska i modyfikuje glebę. To fundament idei rewildingu pleistoceńskiego. Dane genetyczne 139 gatunków wskazują, że globalny wzorzec wymierania silniej korelował z ekspansją Homo sapiens niż ze zmianami klimatu. Redukcja biomasy i przepływu energii była drastyczna w ostatnich około 50 tysiącach lat. To eksperyment nad odpornością systemów złożonych. Gigantyzm przez tysiące pokoleń był sukcesem, lecz w obliczu gwałtownych zmian stał się obciążeniem. Przewaga i wrażliwość to ta sama cecha, zależna od środowiska. Pleistocen uczy nas, że normalność biosfery nie przypomina świata, który znamy. W tej historii kluczową rolę odegrała kultura kumulatywna człowieka. Skonfrontujemy hipotezę overkill Paula Martina z modelami wieloczynnikowymi, analizując dane paleogenomiki i środowiskowe DNA. Jeśli megafauna zginęła przez klimat, byliśmy tylko częścią kryzysu. Jeśli przez łowiectwo niewielkie grupy Homo sapiens wywołały katastrofę nieproporcjonalną do swojej liczebności. Najbardziej prawdopodobne jest współdziałanie obu sił, gdzie presja łowiecka doprowadziła do załamania populacji. Sceptycyzm wobec hipotezy polowań wynika z braku bezpośrednich dowodów. Jednak brak śladów na kościach nie wyklucza presji człowieka. Proces fosylizacji jest ułomny. Tkanki znikają, a kości ulegają rozproszeniu. Dlatego brak stanowisk rzeźniczych nie oznacza braku wpływu ludzi. Kluczowe jest pojęcie imperceptible overkill, czyli niemal niewidocznego wymierania. Przy niskim tempie reprodukcji, nawet niewielki odsetek zabitych samic może doprowadzić gatunek do upadku w ciągu setek lat. Człowiek nie musi zabijać dorosłych zwierząt, by obniżyć tempo odtwarzania populacji. Eksploatacja jaj czy młodych może być dotkliwsza niż polowania. Paleontologia powinna zatem analizować całą demografię presji. W Ameryce Północnej przyczyny wymierania były zróżnicowane. Zamiast pytać, kto zabił megafaunę, należy badać konkretny gatunek i region. Globalnie jednak ekspansja człowieka silnie pokrywa się z wymieraniem zwierząt dużych. To nie kompromis, lecz struktura hierarchiczna. Kluczowa jest synergia. Połączenie presji klimatu i łowiectwa może przekroczyć próg krytyczny, wywołując efekt nieliniowy. Zjawisko Aleego sprawia, że populacja traci zdolność do reprodukcji i obrony. Człowiek był drapieżnikiem niezwykłym, bo jego przewaga leżała poza anatomią. Kwestia ognia w Australii jest złożona. Popularny model zakłada, że ludzie masowo wypalali roślinność, niszcząc megafaunę. Dane sugerują jednak kaskadę zdarzeń. Ludzie mogli zmniejszyć populację zwierząt, co zmieniło roślinność i zwiększyło ilość paliwa dla ognia. Podobne mechanizmy widać w Ameryce Południowej. Wzrost liczebności ludzi zbiegł się z utratą dużych ssaków. Afryka stanowi tu kontrapunkt, gdyż dłuższa koewolucja pozwoliła tamtejszej megafaunie przetrwać. Najbardziej kontrowersyjny jest przypadek Ceruti mastodon w Kalifornii. Gdyby potwierdzono datowanie znalezisk, oznaczałoby to obecność hominidów w Ameryce znacznie wcześniej, niż przyjmuje tradycyjna nauka. Ciężar dowodu jest tutaj wyjątkowo wysoki. Spór o znaleziska z Ceruti pokazuje, że datowanie może być solidne, podczas gdy interpretacja śladów pozostaje kontrowersyjna. To kluczowe dla teorii overkill. Jeśli hominidy współistniały z megafauną przez ponad 100 tysięcy lat, model drapieżnika słabnie. Należy tu uwzględnić efekt seniora Lipsa. Niekompletne próbkowanie zniekształca moment wymarcia gatunku. Paleogenomika pozwala dostrzec spadek liczebności gatunku, zanim zniknie on z zapisu kopalnego. Analiza 139 gatunków megafauny ukazała, że zapis genetyczny rejestruje stres populacyjny znacznie wcześniej niż całkowite wymarcie. Odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre ssaki przetrwały, tkwi w potencjale demograficznym i szerokości niszy. Presja ludzka to nie tylko polowania, lecz także konkurencja o przestrzeń czy zmiana reżimu ogniowego. Ludzie Pleistocenu nie decydowali świadomie o eksterminacji gatunków, lecz suma ich decyzji mogła stworzyć wynik zbiorowo katastrofalny. Przewaga Homo sapiens polegała na zmienianiu świata szybciej niż zmieniało się jego ciało. Fenotyp drapieżnika stał się rozszerzalny technologicznie. Hata. Ofiara nie mierzy się już ze stabilną presją, lecz z przeciwnikiem zmieniającym sposób ataku szybciej niż cykl pokoleń. To czyni wymieranie późno-czwartorzędowe wyjątkowe. Kluczem jest splot zmian klimatu i ekspansji człowieka, nakładanie stresorów na populację. Zniknięcie wielkich ssaków stworzyło świat ekologicznie uboższy w biomasę i obrót energetyczny. To rzuca światło na problem odpowiedzialności. Dzisiejszy człowiek posiada wiedzę, której nie miał przodek. Jeśli powtarza destrukcyjne procesy mimo znajomości skutków, nie może odwoływać się do niewiedzy łowcy. Ewolucja dała nam sprawczość, a nauka możliwość przewidywania. Z tego połączenia rodzi się odpowiedzialność. Późny Pleistocen to czas, gdy historia ssaków stała się historią jednego gatunku. Paleobiologia nie widzi szczeliny oddzielającej nas od klasy mammalia. Widzi ciąg ewolucyjny, od chwytnych dłoni po kulturę. Homo sapiens nie jest rozwiązaniem zagadki, lecz jednym z wielu rezultatów rozgałęzionej historii naczelnych. Plan funkcjonalny naczelny ukształtował życie w trójwymiarowym środowisku roślinnym. Chwytne dłonie i wzrok skierowany ku przodowi to przystosowania do poruszania się po gałęziach. To klasyczna eksaptacja. Struktury powstałe w jednym kontekście stały się narzędziami rozwiązującymi zupełnie inne problemy. Dopiero połączenie tych cech z rozwojem kory mózgowej stworzyło warunki dla techniki. Co istotne, dwunożność pojawiła się znacznie wcześniej niż wielki mózg. co stanowi przełom w paleoantropologii. Ardipithecus ramidus, żyjący około 4 milionów i 400 000 lat temu, podważa wizję szympansa jako modelu naszego przodka. To korekta antropocentryzmu, ani człowiek nie jest celem ewolucji szympansa, ani małpa nie jest naszą żywą rekonstrukcją. Dwunożność nie powstała nagle na sawannie, lecz w środowiskach mozaikowych. To nie klimat wymusza anatomię, a populacje adaptują się do zmian siedlisk. Tropy z Laetoli w Tanzanii, datowane na około 3 660 000 lat, potwierdzają, że hominidy chodziły pionowo przed wzrostem mózgu. Dziecko Staung obaliło przekonanie, że inteligencja poprzedziła dwunożność. Opór wobec odkrycia wynikał z braku danych oraz kolonialnego europocentryzmu i uprzedzeń. Znaleziska w Afryce dowiodły, że dwunożny hominid nie był anomalią. Kluczowa jest tu ewolucja mozaikowa. Różne układy rozwijały się w różnym tempie. Dwunożność, wzrost mózgu czy język? Żadna z tych zmian nie stworzyła nas w pojedynkę. Wielki mózg to koszt energetyczny, wymagający całkowitej przebudowy metabolizmu organizmu. Przejście od australopiteków do rodzaju Homo nie było pojedynczym momentem. Zmiany następowały stopniowo i mozaikowo. Wraz z Homo erectus historia zmienia skalę. Hominidy opuściły Afrykę, docierając do Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Współczesne badania sytuują zasiedlenie tego regionu między 1 300 000 a 1 800 000 lat temu. Dowody Strinil pokazują zdolność do precyzyjnej modyfikacji materiałów. Analiza szkliwa dowodzi, że dojrzewali oni szybciej niż współczesny człowiek. Kolejne archiwum dostarczyło stanowisko z Houkoudian w Chinach. Nowoczesne datowanie przesunęło dolne warstwy tego miejsca do około 770 000 lat temu. Ekspansja rodzaju Homo w Eurazji to nie jeden marsz, lecz wiele fal dyspersji. Dowodem są narzędzia z chińskiego płaskowyżu lessowego, datowane na około 2 100 000 lat. To moment, gdy adaptacja kulturowa zaczyna konkurować z biologiczną. Kultura stała się warstwą pośredniczącą między organizmem a otoczeniem. Mechanizmem rozszerzania fenotypu. Dzięki kulturze kumulatywnej innowacje nie giną, lecz trwają i ewoluują. Długie dzieciństwo stało się inwestycją w kompetencje zachowawcze. Pozwala ono absorbować ogromne zasoby informacji niezbędne do funkcjonowania w złożonej niszy społeczno-technicznej. Ewolucja nie jest łańcuchem, lecz siecią populacji i ponownych kontaktów. Pojęcie brakującego ogniwa jest szkodliwe. Nauka jest najskuteczniejsza wtedy, gdy różne metody mogą wzajemnie korygować swoje błędy. Przykład Oreopithecus bamboli ostrzega przed pułapką konwergencji, gdzie podobieństwa anatomiczne mogą imitować cechy linii ludzkiej. Nie każda zmiana posiada bowiem moc filogenetyczną. Współczesna paleoantropologia nie bada już tylko czaszek, lecz integruje biomechanikę, genomikę i paleoklimatologię. Dwunożność nie była jednorazowym skokiem, to proces. Ewolucja człowieka to przebudowa systemu, w którym mózg, ciało i kultura wzajemnie się finansują. Człowiek wyróżnia się kumulatywnością, wiedza stała się u nas dziedzicznym zasobem, drugą pamięcią obok genomu. Język i pismo uwolniły informacje od bezpośredniego kontaktu, a nauka dodała do tego procedury korygowania błędów. Jednak kultura kumuluje nie tylko prawdę, ale i przesądy czy mity. Ewolucja stworzyła organizm zdolen rekonstruować własną przeszłość, lecz nie dała mu niezawodnego umysłu. Dlatego nauka musiała wypracować protezy przeciw ograniczeniom poznawczym, takie jak recenzja czy replikacja. To sprawia, że paleoantropologia jest lekcją pokory. Dlaczego autorytet Cuviera nie uchronił przed błędami? Ta analiza stanie się studium mechanizmu, dzięki któremu nauka odróżnia się od dogmatu. Paleobiologia to nauka o rzeczywistości zasadniczo nieobecnej, dlatego jej historia jest historią błędów. Nauka organizuje warunki, w których twierdzenie może zostać ponownie sprawdzone przez innych badaczy. Przewagą nauki jest środowisko, w którym indywidualna stronniczość zostaje wystawiona na działanie konkurencyjnych danych. Przykładem pozostaje Piltdown. Dopiero badania z 1953 roku wykazały celowe oszustwo. Piltdown dowodzi, że teoria nie operuje w próżni. Między obserwacją a wnioskiem zawsze stoi badacz uwikłany w swoją epokę. Nowoczesna genetyka i obrazowanie pozwoliły potraktować to oszustwo jak stanowisko archeologiczne, historii nauki. To paradoks. Technologia do badania ewolucji człowieka posłużyła do zbadania ewolucji fałszerstwa. Inny typ błędu reprezentuje Ramapithecus. Tu materiał był autentyczny. Problemem okazała się interpretacja. Nie była to kapitulacja paleontologii przed biochemią, lecz efekt konsiliencji, zgodności niezależnych dowodów. Przykład Oreopithecus bamboli pokazuje jednak pułapkę pragnienia odnalezienia przodka o konkretnych cechach. Każda definicja pierwszego człowieka oparta na pojedynczym znaku anatomicznym jest ryzykowna. Klasyfikacja musi łączyć dane molekularne z konsiliencją metodologiczną. Wojny o kości z drugiej połowy XIX wieku to wczesne studium ekonomii nauki. Rywalizacja Cope'a i Marsha pokazuje, jak presja pierwszeństwa przyspiesza odkrycia, lecz obniża ich jakość. System nagradzający spektakularność generuje chaos taksonomiczny. To lekcja aktualna. System bodźców kształtuje naukę bardziej niż inteligencja jednostek. Podejście to umożliwiło połączenie paleontologii z genetyką populacyjną. George Gaylord Simpson wykazał, że tempo zmian można analizować w ramach mechanizmów ewolucyjnych. Paleontologia przestała być opisem typów, a zaczęła badać populacje i zmienność. Przykład dziobaka ilustruje najważniejszy mechanizm postępu wiedzy. Kategoria ma podporządkować się organizmom, a nie organizmy kategorii. Halikotherium pokazało, że integracja biologiczna nie jest mechaniczną koniecznością jednego projektu. Paleontologia posiada pamięć błędów. Nazwy takie jak Basilosaurus są niczym skamieniałości epistemologiczne. Stabilność taksonomii mimo kosztów zapewnia przewidywalność systemu. Kluczowa jest transparentność i dostęp do danych. To integralna część aparatu poznawczego. Dojrzała nauka rozdziela fakty od inferencji. Problem zaczyna się wtedy, gdy wszystkie poziomy wiedzy prezentowane są z jednakową pewnością. Praktyka paleobiologii przypomina raczej proces kumulatywnego ważenia dowodów niż pojedynczy logiczny nokaut. Kluczowa jest progresywność programu badawczego. Dobra teoria nie tylko dopasowuje się do faktów, lecz generuje nowe pytania. Najlepsza epistemologia pozostaje jednak bezsilna, jeżeli naukowiec nie może otwarcie przyznać się do błędu. Nauka potrzebuje kultury, w której zmiana zdania pod wpływem nowych danych jest oznaką kompetencji, a nie moralnej porażki. Postęp polega na budowaniu lepszych modeli rzeczywistości. Historia nauki odrzuca kult geniusza i nieomylnej metody. Chowy. Każda technika ma ślepe pola. Sztuka polega na ich łączeniu, by słabość jednej kontrolowała druga. To właśnie konsiliencja. Zgodność różnych danych buduje wiarygodność modelu. Historia ssaków to historia kolejnych korekt kategorii. Musieliśmy zrozumieć, że ewolucja nie jest prostym procesem. Największym przeciwnikiem prawdy jest teleologia, złudzenie, że gatunki zmierzały do konkretnego celu. Taki sposób myślenia zniekształca początki historii. Nauka nie posiada uprzywilejowanego punktu końcowego. Pokora naukowa polega na dokładnej wiedzy o tym, dlaczego uważamy coś za prawdopodobne. Saga ssaków to wielki eksperyment, nieustanne testowanie rozwiązań przez dobór i przypadek. Żaden z tych procesów nie posiadał gwarancji sukcesu. Wiele linii ewolucyjnych osiągnęło spektakularną radiację, by ostatecznie pozostać jedynie w zapisie kopalnym. Sukces ewolucyjny jest zawsze tymczasowy. Ilika. Organizm nie posiada najlepszej odpowiedzi na środowisko, a jedynie wystarczającą. Podobnie działa nauka. Model jest użyteczny, dopóki najlepiej organizuje dowody. Różnica polega na tym, że teoria podlega świadomej ocenie. Trwałość obu systemów zależy od zdolności do korekty. Błędy, jak w przypadku Piltdown, nie są słabością metody. Słabością byłby system, którego nie można obalić. Rzeczywistość nie ma obowiązku zgodności z naszą teorią. Historia ssaków ukazuje zdolność życia do tworzenia nowych odpowiedzi z odziedziczonego materiału. Człowiek jest produktem tego procesu. Kluczowa różnica polega na samokorekcie. Nauka, podobnie jak natura, przetrwa tylko w kontakcie z rzeczywistością. Najsilniejszy system to taki, który potrafi przeżyć spotkanie z dowodem własnego błędu. Czy zatem największym osiągnięciem Homo sapiens nie jest budowa cywilizacji? Lecz wypracowanie mechanizmu, który pozwala nam przyznać się do błędu w obliczu nowej skamieniałości? Być może prawdziwa inteligencja objawia się nie w posiadaniu ostatecznych odpowiedzi, ale w umiejętności przeżycia spotkania z dowodem na własną pomyłkę. W świecie, gdzie każda adaptacja ma swoją cenę, jedynym bezpiecznym schronieniem okazuje się intelektualna elastyczność.